naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie. Mamy luty, nowy miesiąc, no i nowy czas, który Pan Bóg nam daje. Każdy poranek to jest właśnie taki czas nowy, kiedy noc ustaje, a budzi się dzień, kiedy możemy popatrzeć w przyszłość, kiedy możemy popatrzeć na to, co przed nami, ale równocześnie zobaczyć to jako drogę, którą mamy do przebycia. Niech ta droga nas nie przeraża, ale niech stanie się dla nas nową szansą na różne dobre rzeczy w naszym życiu. I dzisiaj rozpoczynamy temat modlitwy. To jest temat niezmiernie ważny. To jest tak, jakbyśmy, mówiłem o tym już kiedyś, rozpoczynali takie ćwiczenia związane z oddychaniem, bo modlitwa jest jak oddech naszego życia. To jest niezmiernie ważna sprawa, żeby się modlić. Modlitwa w życiu chrześcijańskim to są punkty od 25-58 w katechizmie Kościoła katolickiego. Dzisiaj sobie kilka z nich omówimy. Przede wszystkim o tym, czym modlitwa jest. Później będzie, proszę Państwa, objawienie modlitwy i powszechne powołanie do modlitwy, czyli każdy jest wezwany do tego, żeby się modlić i każdy jest usposobiony też do tego, by modlić się. Dalej popatrzymy na to, tę modlitwę w Starym Testamencie, a więc i o Mojżeszu, i o Dawidzie, modlitwa króla, i psalmy, i prorocy, później w pełni czasów, jak modli się Pan Jezus. Przeglądam w tej chwili katechizm, modlitwa Maryi Dziewicy, a później modlitwa w czasie Kościoła. I będziemy mówić o różnych formach modlitwy. Te formy także są wymienione w katechizmie Kościoła katolickiego. Następnie mamy tradycję modlitwy, drogę modlitwy, wiele przewodnicy modlitwy, wiele, proszę Państwa, tych tematów związanych z modlitwą. O walce też modlitwy będzie, bo modlitwa to nie jest tylko lukier. Ale modlitwa to także często zmaganie i przed modlitwą jest zmaganie. Żeby się modlić, to jest pierwsze, bo zanim będziemy zmagać się w modlitwie, na modlitwie, to najpierw zmagamy się z tym, żeby się w ogóle modlić. I to nieraz bywa problemem. Kiedy mówimy sobie tak wstępnie, czym modlitwa jest, to może nawiążę w tych dniach, jutro się kończy przecież taki tradycyjny czas, kiedy mamy spotkania i wizyty duszpasterskie, także w naszym akademiku, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Wraz z ojcami duszpasterzami mieliśmy okazję do tego, żeby spotkać się w pokojach ze studentami, z mieszkańcami domu akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i tam rozmawialiśmy o wierze. Bo no o czym rozmawiać w czasie kolędy? Najpierw rozmawiamy, oczywiście przedstawiamy się, ale później tematy związane z wiarą, bo wiara jest niezmiernie ważna w życiu człowieka. A właśnie i tutaj dochodzimy do wniosku i do takiego stwierdzenia, kim w ogóle jestem, bo w tym jest zamęt dzisiaj, zamęt związany z tożsamością człowieka jako takiego. Kim jestem? To jest podstawowe pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadawać i to pewnie zadawać też każdego dnia, kiedy dokonujemy różnych wyborów. Kim jestem? Bo to, kim jestem, też ta odpowiedź na to pytanie pozwala mi wybrać tak lub inaczej. Wybrać zgodnie z tym, kim jestem. Jakiej odpowiedzi na to pytanie udzielam. Oczywiście moja odpowiedź może być zupełnie subiektywna i wypaczona, ale po to są te takie obiektywne kryteria, które pozwalają być punktem odniesienia dla moich odpowiedzi, żeby odkrywać to, kim rzeczywiście jestem. No i odpowiedź jest banalna, chciałoby się powiedzieć. Taka, no, nie odkrywam tutaj niczego. Chociaż to stwierdzenie dzisiaj bywa odkrywcze jednak. Jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem. Ale co to znaczy, że jestem człowiekiem? To znaczy, że jestem kimś więcej niż zwierzęciem. W sposób najprostszy możemy powiedzieć. Chociaż jak wiemy i tutaj jest już zamęt, dlatego że niektórzy twierdzą, że specjalnej różnicy nie ma między jednym i drugim, a nawet jak Państwo wiedzą, zaczynają ochronę od ochrony zwierząt, a człowiek i ochrona człowieka, jeśli tak brzydko można powiedzieć, może sobie poczekać, przynajmniej w niektórych obszarach. Więc różnie to bywa. Czasem zwierzę stoi wyżej niż człowiek, co jest oczywiście jakąś formą wypaczenia naszej tożsamości ludzkiej. Różnica między zwierzęciem a człowiekiem jest między innymi taka, że zwierzę kieruje się instynktami, że zwierzę dąży w zasadzie ma dwa cele. Te cele to jest najeść się, zdobyć pożywienie, czyli przeżyć, i drugi cel to jest utrzymać gatunek, czyli kopulować, i tyle. To są te główne cele każdego zwierzęcia: najeść się i kopulować. Natomiast człowiek jest przecież czymś więcej. Poza tym, że każdy z nas musi jeść, poza tym, że chcemy, żeby ludzie istnieli, tak, i stąd przekazujemy, niektórzy mają potomstwo i przekazujemy swoją tożsamość kolejnym pokoleniom, to jeszcze jednak coś nas różni. To jest cały świat wewnętrzny, to jest cały świat duchowy, dlatego że człowiek jest istotą cielesno-duchową i ta sfera ducha jest niezwykle charakterystyczna wyłącznie dla człowieka. Jeżeli mówimy, że człowiek jest istotą cielesno-duchową, odpowiadając na pytanie, kim jestem, powinniśmy zadbać i o jedno, i o drugie, dlatego że to jest razem, a nie osobno. Zaniedbywanie ciała jest jakąś formą wypaczenia tej jedności i skupianie się wyłącznie na duchu jest formą wypaczenia tej jedności, ale równocześnie odwrotnie jest tak samo. Dlatego też mamy zadbać i o jedno, i o drugie, rozwijać się w jednym i w drugim, myśleć o jednym i o drugim, ale też pamiętając o tym, że jeżeli jest ta sfera duchowa, ta przestrzeń kulturalna, która przynależy do tej sfery, to ta sfera duchowa jest dlatego, że dostaliśmy to tchnienie ducha. Tchnienie ducha, a tchnienie ducha związane jest z naszą wiarą. I tutaj przechodzimy do kolejnego etapu odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli jestem człowiekiem, jeżeli jestem istotą cielesno-duchową, jeżeli jest we mnie tchnienie ducha i w związku z tym temat wiary to nie jest jakiś temat poboczny, tylko to jest temat zupełnie integralny z moim życiem, to jest temat zupełnie normalny, jak jedzenie, spanie, tak i wiara i rozmowy na temat wiary są zupełnie normalne w moim życiu, dlatego że to przynależy do mnie jako do człowieka, cała sfera ducha przynależy do mnie jako do człowieka. Jest to zupełnie normalny obszar mojego funkcjonowania, mojej codzienności. Żebyśmy tutaj nie myśleli, że ta sfera to jest jakaś sfera zakazana, albo to jest tylko sfera świąteczna, niedzielna, czy jakaś taka okazjonalna. Zupełnie nie. Sfera duchowa człowieka to jest sfera naszej codzienności. Nie może być inaczej. Tak jak codziennie starasz się jeść, codziennie starasz się spać, codziennie rozmawiasz na taki czy inny temat, podobnie mamy przeżywać sferę ducha, która jest integralną, związaną z naszą tożsamością sferą. I kiedy dochodzimy do tematu wiary, kiedy dochodzimy do tematu ducha, wiara. Wierzę w kogoś i wierzę komuś, prawda? A jeżeli jest wierzę w kogoś, wierzę komuś, to znaczy, że jest ktoś. Że jest ktoś, kto jest poza mną. Że jest jakiś drugi, tak go sobie nazwijmy. A zatem wiara jest relacją, jest odniesieniem siebie do tego drugiego. Tego drugiego nazywamy Bogiem. I mówimy o tym, że że Pan Bóg jest stworzycielem, że Pan Bóg posłał swojego Syna i wszystkie te prawdy wiary, bo to są prawdy objawione, prawdy wiary, to co Kościół podaje do wierzenia, omawiamy w credo. To już ten etap omawiania w katechizmie Kościoła katolickiego jest za nami. Teraz to sobie tylko tak jakby fundamenty przypominamy. I jeżeli jest ten ktoś, do którego mamy relację i ten ktoś ma z nami relację, to znaczy, że wiara jest relacją moją do tego drugiego i odwrotnie, tego drugiego do mnie. Jaka to jest relacja? No tu trzeba sobie popatrzeć, jaką ja mam relację rzeczywistą do tego kogoś. Czy jest to relacja, o którą dbam, która jest dla mnie ważna, czy to jest relacja, która zupełnie jest mi obojętna, na którą nie zwracam uwagi, która nie jest moją codziennością. Bo moją codziennością jest najeść się, wyspać, pracować oczywiście po to, żeby mieć różnego rodzaju dobra materialne w życiu, albo osiągnąć jakiś szczebel kariery zawodowej. To jest związane te dobra materialne z tą sferą cielesną, ale sfera ducha jest zupełnie skarłowa ciała w życiu. Więc zobaczmy, że wiara jest relacją. I teraz zapytajmy się, czy ten ktoś jest dla mnie ważny. Wyobraźcie sobie osobę, która jest dla was ważna. Kto jest dla was ważny? Matka, ojciec, dziecko, kto? Przyjaciel, przyjaciółka. Kto jest ważny? Niech ta osoba teraz stanie przed waszymi oczyma. I pomyślcie, jak dbacie o relacje z kimś, kto jest dla was ważny. Czy staracie się spotykać ze sobą? Czy pójdziecie wspólnie na jakąś kolację? Czy dzwonicie do siebie, piszecie na komunikatorach? Czy patrzycie, co tam ktoś zamieścił na takim czy innym profilu społecznościowym? Czy poznajecie tę drugą osobę? Czy życzycie jej dobrze? Czy staracie się poznawać tę osobę, wiedzieć, kiedy ma imieniny, urodziny, pamiętać o tym? To są zwykłe przecież sprawy z naszego ludzkiego życia, troski o relacje z kimś, kto jest dla nas ważny. To nie trzeba nawet o tym mówić, tak? Jeśli ktoś jest dla nas ważny, to dbamy o relacje z tym kimś. I teraz przełóżmy to sobie na moją relację, którą nazywamy wiarą, no bo relacji takich międzyludzkich nie nazywamy wiarą. Natomiast relacje w odniesieniu moim do tego drugiego, kogo nazywamy Bogiem, jest to ta relacja, którą nazywamy wiarą. Przenieśmy to sobie. Jeżeli nie dbasz o relacje z Bogiem, jak możesz powiedzieć, że Bóg jest dla ciebie ważny? No nie ma tego. Możesz oszukiwać, jasne, możesz oszukiwać otoczenie. Zresztą nie wiadomo po co przecież, no bo po co? Nawet nie znajduję teraz jakiejś motywacji po co. Pana Boga nie oszukasz, bo jeżeli Bóg widzi, że On jest dla ciebie nieważny, no to jak masz Go oszukać? To jest tak, jakbyś do żony mówił, kocham cię, no ale nie okazywał tej miłości na co dzień. Co z tego? To jest wtedy ta formuła słynna, wierzący niepraktykujący. Czyli taki, który będzie mówił, kocham cię, będzie mówił, że ten ktoś jest dla niego ważny, ale w ogóle tego nie okaże, że jest ważny. Bo nie będzie praktykował tej ważności, nie będzie dbał o relacje, no bo jest niepraktykujący, no ale wierzący, kochający. Więc jest to absurd, jest to sprzeczność sama w sobie. Nie wystarczy mówić kocham cię, trzeba jeszcze tę miłość okazywać, tak jak zrobił Bóg. Bóg nie tylko powiedział do nas kocham cię, ale posłał swojego Syna, żeby w praktyce pokazać, że nas kocha i żeby Syn oddał za nas swoje życie i pozostał z nami w sakramencie Eucharystii. To jest wymierne pokazanie tego kocham cię, a nie tylko puste słowo, za którym nic nie idzie. Bo słowo można sobie dzisiaj wypowiedzieć i wiemy, jak wiele wyświechtanych słów krąży między nami, które mają niewielką wartość albo żadnej wartości. Niestety, bo słowo powinno nieść w sobie określoną wartość. To dzisiaj też bywa, że zanika tu i ówdzie. Więc zobaczmy, jak dbamy o relację, którą nazywamy wiarą, z kimś, kogo nazywamy Bogiem. Czy jest dla mnie Bóg ważny? Jeżeli jest Bóg ważny, to znaczy dbam o relację. A jak troszczyć się w związku z tym o tę relację? No pierwsza rzecz to jest właśnie to, o czym dzisiaj mówimy. To jest modlitwa. Nie możesz powiedzieć, że Bóg jest dla ciebie ważny, że coś znaczy, że chcesz mieć z Nim relację, że wierzysz, że ten świat ducha jest dla ciebie istotny, jeżeli się nie modlisz. No, nie ma takiej możliwości. Modlitwa to jest taka pobożna nazwa właśnie dla tej relacji, dla rozmowy. Między ludźmi, kiedy się spotykamy i o czymś, za przeproszeniem, gadamy, no to to nazywamy rozmową. A taką rozmowę z Bogiem nazywamy modlitwą. To jest inna nazwa, taka pobożnościowa, rozmowy z Bogiem o wszystkim. O wszystkim. I teraz, no właśnie, czy rozmawiasz z Bogiem o wszystkim? Z kimś, kto jest dla ciebie ważny? Z kogo zdaniem się liczysz? Kogo zdanie przedkładasz nad inne zdania? Bo przecież jeżeli ktoś jest dla was ważny, to znaczy z jego zdaniem liczysz się bardziej niż ze zdaniem innych. Dlatego, że on jest dla ciebie autorytetem i relacja, w której z nim jesteś, powoduje, że wiesz, że on chce dla ciebie dobra, to znaczy nie będzie ci doradzał czegoś złego, że możesz liczyć na jego poradę, że możesz liczyć na niego w ogóle. To jest właśnie ta relacja i to jest relacja, którą możemy, choć nie musimy, bo Bóg nikogo nie zniewala, mieć z Bogiem. Jak troszczymy się o tę relację? Czy jest tu modlitwa? Czyli ta rozmowa z Nim. Rozmawiamy. Od samego rana można z Bogiem rozmawiać. Tę rozmowę zaczynamy znakiem Krzyża Świętego. Tak jak no, do siebie mówimy cześć, dzień dobry, witaj i tak dalej, i tak dalej. Tak z Bogiem witamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Normalne. Mówisz do ludzi dzień dobry, a co mówisz do Boga z rana? Czy jeżeli jest dla ciebie ważny? Bo tutaj musimy to najpierw ustalić. I teraz, czy witasz się z Bogiem z rana? Czy zaczynasz dzień od rozmowy z Bogiem, z kimś, kto jest dla ciebie ważny? I to nazywamy modlitwą. I teraz zobaczmy, że ta modlitwa może nam towarzyszyć praktycznie przez cały dzień, no bo są różne sytuacje, bo idziemy do pracy, bo i jesteśmy, to się tak nazywa trochę może no, pobożnościowo, ale pięknie, chodzenie w obecności Bożej. Czyli jestem w obecności Bożej, w każdej chwili jestem w obecności Bożej. Stoję w Jego obecności i On jest ze mną, jest przy mnie. W każdej chwili możemy z sobą pogadać, w każdej chwili możemy się spotkać, dlatego że jest ze mną. To jest niesamowite spotkanie i nie ma tutaj też dla ludzi, którzy wierzą, jakby innej możliwości. Aby się zbawić, należy się modlić, no bo jak nie masz relacji z Bogiem, no to jak masz iść w Jego kierunku? A zbawienie to jest chodzenie w kierunku Boga, to jest droga w kierunku Boga, to jest zbawienie. Jeżeli nie idziesz w kierunku Bożym, no to jak masz się zbawić? Dokąd dojdziesz, skoro nie idziesz w kierunku Boga? Co, dojdziesz do Boga, nie idąc w Jego kierunku? Modlitwa zawiera w sobie właśnie naszą codzienność. o wszystkim przegadujemy z Bogiem. Normalne jest to, że się modlimy. Nie znaczy to, że musimy teraz 5 godzin dziennie spędzać w kościele na adoracji. Jak ktoś może, bardzo proszę. Ale modlitwa to jest stawanie w Bożej obecności w każdej sytuacji mojego życia, bo zawiera w sobie wezwania do Boga, zawiera w sobie formuły, tę rozmowę, modlitwa, zawiera na przykład modlitwę różańcową i tak dalej, ale również modlitwą jest nasze postępowanie, modlitwą jest nasze przestrzeganie przykazań Bożych, modlitwą jest nasz post, nasza asceza, modlitwą jest nasze wzrastanie w miłości do Boga i do drugiego człowieka ze względu na Boga. To jest ta modlitwa nieustanna, czyli nasze życie. Nasze życie. I zobaczmy, że w tym wszystkim też potrzebna jest wytrwałość w modlitwie. Bo jak mówię, przed tym wszystkim też jest zmaganie, żeby nie stanąć w obecności Bożej. To prowadzi do złączenia z Bogiem, do tego, że nasze relacje się zacieśniają, że ja coraz bardziej Boga poznaję, a poznawszy Boga rzeczywiście takiego, jakim jest, wówczas Bóg jest tak pociągający, że jeszcze bardziej chce Go poznawać. Oczywiście nie chodzi tu tylko o poznawanie intelektualne, bo takie poznanie ma i diabeł. Diabeł wie, że Bóg jest miłością. Diabeł to wszystko wie. Diabeł to wszystko wie. Ale mowa jest o poznaniu duchowym. Właśnie o tej synergii, o tej takiej symbiozie z Bogiem, o oddychanie Bogiem. Tego się uczymy na modlitwie, która jest formułą, ale która też jest całym naszym życiem. Kluczem do poznawania Boga jest modlitwa. I święty Antoni Egipski choćby mówi, że człowiek winien wypełniać wolę Boga, aby się jemu podobać. Pożądanie, ambicja, niewiedza to są choroby duszy, mówi Antoni Egipski. Pożądanie, ambicja, niewiedza, choroby duszy. Dopóki rozum nie osiągnie prostoty i czystości, nie może poznawać Boga. Czyli stanąć przed Bogiem takim, jakim jestem, bez komplikowania sobie siebie. Makary Egipski stwierdza, będziesz teologiem, gdy będziesz prawdziwie się modlił. Teologiem nie jest ten, kto zgłębił całą, no oczywiście w sensie wykształcenia jest, ale ten, kto zgłębił całą tam wiedzę, która jest możliwa, bo oczywiście poznać Boga w pełni, ogarnąć Boga w pełni nie jest dla nas możliwe, no bo ogarniony nie byłby Bogiem. Natomiast teologiem jest ten, kto będzie się prawdziwie modlił. I dlatego prosta kobieta, która się modli, prosty mężczyzna, który się modli, może być milion razy lepszym teologiem niż ten, który skończył 5-letnie studia teologiczne. Bo się modli i poznaje Boga w ten sposób. Kościół to nazywa też sensus fidei, czyli zmysłem wiary, który właśnie jest w tym prostym kościele, w ludzie Bożym. Bo to jest to zdanie. Będziesz teologiem, gdy będziesz się prawdziwie modlił. Jak nie będziesz się prawdziwie modlił, to będziesz miał jakąś wiedzę na temat Boga, poznanie intelektualne, ale nie będzie poznania duchowego. Nie będziecie się tak de facto znali, tylko będziecie wiedzieli o sobie. To znaczy Bóg wie o nas wszystko i zna nas. Natomiast my będziemy na tym etapie takiego wymądrzania się na temat Boga. O. Więc zobaczmy, że ta modlitwa to jest po prostu jakby taka poznawanie Boga, możliwość zacieśniania relacji z Bogiem, ale ona musi być. Jak jej nie ma, to nie mówmy, że Bóg jest dla nas ważny. Nie mówmy, że mamy jakąś relację z Bogiem, no bo jaką? Okazyjną, okazjonalną, taką właśnie od święta, na odczep się. Jaka to jest wówczas okazja? Oczywiście tutaj, gdy mówimy też o modlitwie, o całym życiu, to powiedzmy sobie o Słowie Bożym, wysyłamy różne SMS-y jakieś tam na komunikatorach, co słychać, jak tam i tak dalej, to nieraz przecież młodzi cały czas na tym siedzą. No to właśnie Pan Bóg napisał do nas taki list, który nazywamy Pismem Świętym. W tym słowie jest On sam. Czy czytamy Pismo Święte, to też przynależy do dbania o relacji z kimś, kto jest dla nas ważny, no i czy go odwiedzamy. Jeżeli Pan Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, jeśli został w tabernakulum, został w sakramentach, które ustanowił, to jakże możemy tego nie praktykować? Jakże możemy nie przystępować? Jakże możemy kogoś, kto jest dla nas ważny, nie odwiedzać, nie spotykać się z nim? Jak możemy nie spotykać się z kimś, gdy wiemy, że spotkania też są dla niego przyjemnością, że Bóg czeka na nas? To tak jakby chłopak mówił do dziewczyny, ale niech sobie czeka. Niech sobie czeka. Ja mam inne koleżanki w tej chwili, tak, a to, że jest moją dziewczyną, jak mnie kocha, to poczeka. No, też tak można. Tylko pytanie później jest o to, czy rzeczywiście ona jest dla ciebie ważna. Bo ja, wszystko wskazuje na to, że nie bardzo. Chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie w związku z tym. Okej, jesteś dla mnie nieważna, ponoszę konsekwencje tego, rozumiem, odchodzisz, nie interesujesz się mną i tyle. Więc to też są konsekwencje naszych wyborów, również w odniesieniu do Boga. To może tyle. Dalej będzie modlitwa jako dar Boga i później modlitwa jako przymierze, jako komunia. Ale niech takie ogólne wprowadzenie może wystarczy po to, żebyśmy sobie zadali pytanie, kim jestem? Jestem człowiekiem, jestem istotą cielesno-duchową, cały obszar ducha, wiara jako relacja z kimś, kto jest dla mnie ważny. Jeśli jest ważny, to dbam o tę relację, a dbam o relację poprzez modlitwę, która jest najprostszą formą dbania o relację, czyli rozmowę z Bogiem, bycie w Jego obecności.